Zaczęliśmy mówić o konfliktach, o tym, jak je rozwiązywać. Kto ma mądre serce, ten zwie się rozumnym, a słodycz mowy pomnaża zdolność przekonywania. Przypowieści 16:21. Salomon miał tyle żon, że musiał coś umieć przekonywać. Ale na szczęście on teraz nie jest wzorcem, bo one go potem przekonały jednak. A my się nie damy przekonać, tak? Do złych rzeczy. A więc jaki jest nieskuteczny, negatywny cykl konfliktowy? Jakie są nasze reakcje, że ten cykl cały czas jest nieskuteczny? Ten konflikt nas cały czas pożera i nie możemy z niego wyjść. Gdy są kontroskarżenia, ktoś, druga strona nam mówi o czymś, co ją boli, co jest niewłaściwe, a my no tak, ale ty nie jesteś lepszy. No i wymieniamy, prawda? No ale w tym przypadku ktoś mówi, co go boli i trzeba tę sprawę załatwić. A w swoim czasie niech ta druga strona weźmie tamten temat i teraz nie będzie już reagował, tylko będzie słuchał, co boli, a nie w tym momencie, gdy ktoś wyraża swój ból, tamta mówi, ale ty nie jesteś lepszy, no i kontr. Więc to będzie cały czas albo ucieczka w milczenie, albo to też w końcu no, konflikt narośnie. Też samo obrona, gdy się bronimy przez atak, albo też bronimy się przez wyjaśnianie. Czasem to nie chodzi o to, żeby komuś udowodnić, wykazać, że to nie jest tak dokładnie w szczegółach, jak to było powiedziane, bo ktoś chce tylko wyrazić no, swój ból, niezadowolenie i to już konflikt uśmierzy. A gdy będziemy wyjaśniać, to na wyjaśnienie jest potem kontrwyjaśnienie i znów się zaczyna konflikt, no taki pochodny tamtego pierwszego. No albo najlepiej jest, i to mężczyźni to znają tylko ten sposób, to jest najlepszy sposób, zamilknąć i wyjść. I cisza. I to oczywiście złości żonę, jeśli to mąż opuścił. I to sprawia, że się złe emocje kumulują cały czas, gromadzą, pęcznieje. A więc to są złe zachowania, kontroskarżenie, samoobrona, wycofywanie się. Trzeba skutecznie podejść do sprawy. I właśnie konflikt dobre małżeństwo wykorzystuje, aby ten konflikt pomógł im sprawę zrozumieć i żeby się wznieśli wyżej w swojej intymności. I właśnie jakie są takie umiejętności, gdy chodzi o konflikt? I będzie ich tutaj niewiele, bo tylko 4. A więc jak swoje emocje, negatywne emocje, przekazać drugiej stronie, by nie oskarżyć, by nie dusić w sobie, a też przekazując, nie oskarżać. Język mędrców rozsiewa wiedzę, lecz usta głupców tryskają głupotą. I wtedy, gdy chcemy wyrazić swoje żale, to mówmy o żalach, nie o tym, bo ty zawsze, bo ty stawiasz, tylko niedobrze jest, gdy kubki są stawiane tam i tam. Kubki są stawiane. Problemem są kubki, a nie, bo ty zawsze kubki stawiasz tam i tam. Samo sformułowanie dla naszych emocji ma znaczenie. Jeśli powiemy, że kubki są stawiane, samochody są stawiane w tym miejscu, gdzie właśnie akurat trawa ma rosnąć, to wtedy jest problemem złe stawianie samochodów. A nie, bo wy zawsze stawiacie, bo wy ty stawiasz i wtedy ten ktoś się broni, no bo nie było miejsca, bo tam się tłumaczy. A tak jest samochód i się zastanawiają, co zrobić, żeby one stały w miejscu właściwym. A więc, żeby nie było tych negatywnych zwrotów i słów, które by rozjuszały drugą stronę. Dobre słowo, rozjuszać kogoś. Ale też wykazać chęć zrozumienia. To jest druga sprawa. Chęć zrozumienia, co niepokoi tę drugą stronę. Wykazać wysiłek. I ktoś zaczyna nam mówić i my wtedy na przykład mówimy, jest to, chciałbym się zorientować, pomóż mi zrozumieć. Co myślisz? Co jest pod tym wyrażeniem? I ta druga strona musi wiedzieć, że to nie jest wybieg, żeby w szczegóły kogoś wpędzić, tylko że to jest nasza troska, że chce zrozumieć, co niepokoi. Dalej, należy rozdzielić pomiędzy problemem a człowiekiem. Oddzielić. I żeby omówić problem, a nie złe cechy, charakter człowieka. Męża czy żony. Chyba rozumiemy, to są takie rzeczy proste, ale trudno jest nam, bo nas złości ktoś, a nie coś. I my tego kogoś teraz bierzemy i krzyżujemy, a nie to coś. A problemem jest coś, bo z tym ktoś, my też jesteśmy ukrzyżowani i razem musimy żyć do końca naszego pobytu na ziemi, naszych dni. A więc zajmiemy się problemem, nie człowiekiem. I stąd, gdy się wsłuchujemy w czyjąś postawę serca, to jak mówi nam przypowieści, człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny. Nierychły do gniewu, więc się nie oburzać od razu. Porywczy pomnaża swą głupotę i ten konflikt przez porywczość naszą rodzi w końcu naszą głupotę. I jak wiemy, jak się skończy jakiś taki konflikt i jak potem trzeba do niego wrócić, to nawet nie pamiętamy, o co chodziło. Często bywa. Tak zachodzi w głowę, o cośmy się kłócili przez 5 dni. Nie przypomni, też zapomni. Naprawdę. Bo już ma swoje lata zresztą, to już łatwiej. No i potem to jest głupota. 5 dni niepotrzebnej walki, a opanowany, mądry człowiek, czytamy, więcej wart jest cierpliwy niż bohater. Przypowieści 16:32. Ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. I takie przykłady, jak można pozytywnie podejść, nie biernie się wycofać, ale podejść pozytywnie, aby konflikt rozwiązać. Nie będę teraz chodził w szczegóły, bo one same w sobie są już tematyką wartą kilkudziesięciu minut, ale Józef i jego bracia. I nie wchodzę teraz w szczegóły, już mam cały obraz i bym mógł teraz prowadzić od tego, gdy on naiwniak wstaje, tato, mamo, śniło mi się, ale mi się śniło, wiecie co, bracia, chodźcie, siostry, chodźcie, posłuchajcie. I opowiada im, jak to, i kłaniali mi się, a ja stałem taki, wiecie, naiwniaczek, prostaczek, szczerze mówi w rodzinie. A to już nie jest drużyna, to już są przeciwnicy. Aha, i już, wiecie, wiemy, czym się skończyło. I teraz ten Józef, gdy już jest u góry, co ma zrobić? I właśnie jak on się mądrze zachował, jak ich sprawdził z tym kubkiem, prawda, i tak dalej, czy kochają rzeczywiście z tego najmłodszego. A więc to jest piękny przykład, jak można konflikt taki rodzinny, rodowy rozwiązać. Albo Pan Jezus, kiedy mu złorzeczono, on nie złorzeczył, a więc nie tym samym reagował, co otrzymywał. Nie odpłacajcie złem za zło, ale Ojcze, przebacz im. Ja często mówię, to oczywiście w warunkach kryzysu, będziemy jutro mówić o kryzysie, o kryzysach, ale też i tutaj użyję, bo to też może być zarzewiem, zalążkiem kryzysu, gdy jakieś trudności na nas się zwalają, to mieć taką mądrość, taką zdolność w Duchu Świętym, by tak ustawić swoją deskę tą surfingową, żeby ta fala, potężna fala wzięła nas na swój grzbiet, a nie żeby na nas się zwaliła i nas wtłoczyła w piasek. I na tym właśnie polega umiejętność, że ten tak potem wywija i wyjedzie na górę. Więc wziąć to, co ma nas zniszczyć, żeby nas wzmocniło, jak to ktoś powiedział kiedyś. Dlatego po Bożemu podejść do sprawy. Oddawajcie dobrem za zło. Rzymian 12:21. Taka złota reguła. Dobro zwyciężajcie, pokonujcie, czy zło pokonujcie dobrem. I właśnie reakcje nasze nie powinny być impulsywne, tylko przemyślane, żebyśmy mogli podejść właściwie. I Efezjan 4:15 jest taki piękny werset. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, a więc wszelką perfidię, obłudę, gry, dyplomację, w tym sensie kłamstwo. Mówcie każdy ze swoim bliźnim prawdę, bo członkami jedni drugich jesteśmy. A 4:15 mówi, mówcie prawdę w miłości. Tam nie ma tego w naszym przekładzie, ale w oryginale, gdy sprawdzałem, tam jest jeden wyraz. Ten jeden wyraz właśnie jest zbitką mówienia i miłości. Prawdy i miłości. Prawdy i miłości. Mówcie prawda w miłości. To jest taki dziwny wyraz zbitka. I w angielskich przekładach jest to oddawane, u nas niektórych też, ale nie w tym naszym. Dlatego ja to podkreślam. Mówić prawdę, ale w taki sposób, żeby lepiej poznać sprawę, a nie zdusić człowieka. I ponieważ my nie znamy prawdy, pełnej prawdy, nie mamy wglądu i oglądu, wglądu do środka, oglądu z zewnątrz. I takim pięknym przykładem, który wziąłem sobie skądś, jest książka. Gdy patrzymy na książkę, to widzimy okładkę przednią, tylną, grzbiet, I gdy teraz tę Biblię wyjął, nie chcę teraz tego czynić, ale każdy wie, jak Biblia wygląda, jak jest napis tu, jak jest tu, że czarna, złocona, to tak. No i co z tego? Teraz gdy kartki zacznę przerzucać, no to zauważam to i owo, ale czy to wszystko? I potem czytam tę księgę przez całe życie i cały czas jest nowa i nowa i nowa. Podobnie jak bochenek chleba, który kupujemy już, ja już jem chleb przez 66 lat i cały czas jest wspaniały, teraz już sam piekę chleby. I są wspaniałe te chleby bez ulepszaczy. A więc ta prawda jest niepełna, dlatego że my tylko widzimy zawsze albo grzbiet, albo którąś z okładek. I dzięki konfliktowi poznajemy sprawę. Dzięki konfliktowi. Gdyby go nie było, to wtedy też i no nie ma sprawy. Dlatego też napisane jest: gniewajcie się. Ja miałem później mówić o gniewie. To mam całe... Ja wyślę w pliku to też, ale ja ominę gniew, żebyśmy się mogli później skupić bardziej na nastolatkach, na ojcach. To troszkę inne problemy. A gniew jest bardziej znany, więc ja go ominę. Ale w tym momencie powiem: gniewajcie się. Bo gniew to jest pewna postawa, gdzie wyrażamy jakąś słuszność. To nie chodzi o złość. To nie napisane jest: złośćcie się. Gniew, gdzie jakąś wyrażamy, że ojciec mówi do syna spokojnie: synu, gniewam się na ciebie. Ale jest spokojny, uśmiechnięty i mówi: gniewam się. Bo zrobiłeś to, to, to i to. I zastanawiam się, jak cię ukarać. I to jest spokojna rozmowa człowieka zagniewanego. No. A więc nie rozzłoszczonego. Tylko gniewem takim, który ma, jak sędzia, prawda? Sędzia wydaje wyrok i się nie złości na tego zbrodniarza, tylko po prostu wydaje wyrok spokojnie, nawet może z żalem czasami. No i teraz, synu, przemyśl i wybierz sobie karę. Masz taką, taką i taką, jak kiedyś Bóg dał Dawidowi do wyboru, tobie też daje trzy takie. I synek sobie wymyśla i mówi: tata, dobra, będzie post od telewizora i internetu na tydzień. Wybrał sobie taką najlżejszą z tych trzech możliwości. I to jest gniew. A więc gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, właśnie, żeby nie grzeszyć. Niech słońce nie zachodzi nad... Właśnie, i tam jest wyraz prowokacja. Nad tym, co wywołało wasz gniew. Tam nie ma tego samego wyrazu, co jest na początku. Jest inny wyraz. I w angielskim właśnie jest provoke, czyli ten prowokator. Ten, który wywołał gniew, przyczynę naszego gniewu. Więc trzeba w konflikcie pomyśleć, dlaczego tak reagujesz. Dlaczego właśnie to nas denerwuje. I żeby teraz ten bodziec, ten kolec usunąć. Nie dawajcie diabłu przystępu, bo on coś wykorzystuje w naszym charakterze, w naszym życiu, wykorzystuje, aby nas ciągle konfliktować, a my musimy teraz wyjąć tę zadrę i już nie ma diabłu przystępu. I właśnie konfliktów nie wolno wygrywać jeden przeciwko drugiemu, tylko je rozwiązać. Jak supeł, wspólnie się pochylamy i wspólnie go rozwiązujemy, żeby go już nie było. Więc to jest mądrość chrześcijańskiego małżeństwa, chrześcijańskiej rodziny. No i być otwarci na przebaczenie. Otwarci przeprosić. Po prostu pokora sprawi, że nasze linie komunikacji będą otwarte. Pamiętamy, gdy Bóg mówi do Kaina: czemu twoje oblicze jest opadnięte, posępne, spuszczone? Czemu nie możesz patrzeć prosto w oczy? Więc linie porozumienia wtedy będą proste, bo powiemy: przepraszam, a mówiąc przepraszam, bierzemy zarazem odpowiedzialność, cośmy zrobili, na siebie. I tak kończąc już o konfliktach, taki piękny obraz kiedyś ktoś opowiedział, ja sobie tutaj to wynotowałem. Nasze życie jest jak biała kartka, piękna biała kartka. I patrzymy na tę kartkę i jest naprawdę wspaniała. A tu będzie kropka. Gdybym teraz narysował kropkę i gdybym pokazał, co widzicie, to powiedzielibyście: kropkę. Bo nikt z nas by nie pomyślał, że ja pokazuję wam kartkę. Tylko że ja na tej kartce coś wam pokazuję. I powiecie: o, tam jest taka czarna kropka. I to się ma tak do sprawy, jak 95% powierzchni do 5%. I te 5% potrafi nas zniszczyć. Całą kartkę podrzeć. To nie jest głupota? Dlatego bierzmy się za rozwiązywanie konfliktów. Teraz omijam panowanie nad gniewem. Kartki przekładam i przechodzę do pewnego dylematu, do pewnej sprawy, która jest bardzo istotna, szczególnie teraz, gdy czytam różne opracowania, to widzę, że to się potęguje. A w czym jest rzecz? Wszyscy znamy bardzo dobrze ten drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci od wiersza pierwszego, że nastaną czasy trudne. Jeśli czasy trudne, to nam się zaraz skojarzy to z ekologią, prawda? Widzimy te śniegi, to dla nas to śniegi to jest nic, prawda? Ale Francuzi, Niemcy, Anglicy, Szkoci to mają problemy straszliwe, bo śniegi spadły, więc tu widzimy czasy trudne. Nie. Apostoł Paweł pisze, że to nie ekologia, nie technologia, lecz człowiek sprawi, że będą czasy trudne. Bo w tych czasach ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przebierają formę, pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy, jej skutku. Więc to są czasy trudne. Człowiek jest sprawcą tych trudnych czasów, nasilenie się tych złych rzeczy. I teraz pytanie, skąd się bierze właśnie w tych czasach ostatecznych takie skumulowanie tych złych postaw ludzi i tych złych ludzi? Znowu można byłoby analizować rozmaicie. Ja już to przeprowadziłem, te badania i analizy wszystkie, więc mam tu teraz już tylko spisane kwintesencje, że mieszanka kulturowa, 267 czy ileś tam, 263 narodowości ludzi mieszka powiedzmy w Toronto, a już Londyn, nie? Tam. A więc to, potem teraz całe kraje się mieszają. W tej chwili przecież jest napływ czy z Turcji, w ogóle muzułmanie w Europie, powiedzmy Szwajcarii i tak dalej. A więc to wszystko, czyżby to sprawiało, teraz czytałem sobie wczoraj artykuł właśnie Bóg chrześcijan i Bóg muzułmanów, prawda? No i teraz idzie walka. I czy jest szansa na jakąś koegzystencję? Nie ma i tak dalej. A więc czy to jest, że narodowościowy i religijny brak koegzystencji? Czy brak przejrzystych norm moralnych? Jak mówimy, małżeństwo musimy dodać mężczyzny i kobiety, bo inaczej to zrozumieją, że jeszcze jakieś inne może być, nie? Gdy to się sankcjonuje i już nie chodzę teraz w szczegóły, bo bym się rozgadał, ale sankcjonuje się w nauczaniu dzieci w szkołach, jeszcze nie u nas, ale to już i też do nas dojdzie, bo prawo tego będzie wymagać, że to już nieważne, czy mężczyzna, czy kobieta, ale że dwoje i tak dalej. No. Czy też wyobcowanie jest spowodowane stłoczeniem ludzkości, gdzie się ludzie tłoczą, a będzie nas coraz więcej i to sprawia izolację. Wbrew pozorom ludzie się lepiej znają w wiosce, gdzie mieszkają każdy w swoim domu, niż w wieżowcu. Na klatce schodowej myśmy znali nikogo, tylko żeśmy dwóm sąsiadom mówili dzień dobry, resztę nawet żeśmy nie bardzo widywali, a tylko było 5 mieszkań. A już pomijając, więc, a na wiosce żeśmy się wszyscy znali. A więc stłoczenie sprawia, rodzina jest rozłożona, więzi międzyludzkie są rozluźnione, zachwianie równowagi społecznej, bo nie wiadomo teraz, kto jest ważniejszy. Kto jest klasą średnią, kto jest biedny. To wszystko to już nie jest takie oczywiste, jak było dawniej, że po ubiorze było widać, kto jest kto. Teraz, co jest ważniejsze? Dobro jednostki, człowieka, czy dobro całej grupy? Jak to teraz wyważyć? To są cały czas dylematy. I to nie te sprawy wywołują. Ja mam to artykuł, konkretny artykuł z roku 98, który mam, czytałem go sobie i tam było powiedziane, że nie te rzeczy nam zakłócają równowagę, sprawiają, że świat jest taki, jaki jest, tylko, uwaga, to będzie coś. Zachwianie równowagi psychicznej spowodowane feminizacją zawodów, o czym byśmy nigdy nie pomyśleli. W medycynie, w sądownictwie, w szkolnictwie, bardziej się mówi nauczycielka, nie nauczyciel, prawda? Nie Związek Nauczycieli Polskich, tylko Związek Nauczycielek Polskich powinien brzmieć, tak? Przecież wiem, jak u nas w Krakowie studiował, to był jeden na roku. Jeden, jedyny na roku mężczyzna. I tak został pastorem, nie poszedł do szkoły. A więc on nie przypuszczał, że będzie pastorem, no, ale tak się już złożyło później. No, ale wydawałoby się, że to jest taka rzecz nieszkodliwa, ale to sprzyja, artykuł właśnie z tej gazety, z tego tygodnika, sprzyja rozchwianiu kościca osobowościowego człowieka. Kościec osobowościowy jest rozchwiany, gdy tylko matka, tylko kobieta wychowuje dziecko. I społeczeństwa się stają przez to coraz bardziej agresywniejsze. I w związku z tym zacząłem sobie tutaj i opracowałem dość dużo różnych ciekawych rzeczy i pozwólcie, że jakoś je postaram się w taki sposób przyswajalny nam wszystkim przekazać. Badania wykazują, że gdy w rodzinie jest brak ojca, ale to nie w znaczeniu tylko fizycznym, ale również gdy ojciec jest, ale jest nieobecny, bo jest ciągle w pracy, gdzieś w myślach zamyślony, po prostu nieobecny, bo nie uczestniczy w życiu emocjonalnym, społecznym swojego dziecka, więc w tym znaczeniu, że po prostu nie uczestniczy tak, jak należy. A więc brak ojca w życiu nieletnich odgrywa większą rolę niż brak pieniędzy, niż nędza materialna. Młodociani wychowani jedynie pod opieką kobiet wykazują większą skłonność do przestępstw. To są badania. To są pewne uogólnienia. To nie zawsze tak jest, ale tu chodzi o jakieś średnią z pewnych badań. Obecność ojca i rozmowa z nim, na przykład podczas obiadu, wpływa na lepsze wyniki w nauce. Brak więzi z rodzicami przyczyniają się do rozwoju nadciśnienia, nowotworów złośliwych, choroby wieńcowej, zaburzeń psychicznych, a często do samobójstw. Prawdopodobieństwo rozpoczęcia współżycia przed ślubem jest większe u 60% nastolatków, gdy są wychowywane przez samotne matki. Brak ojca wpływa na niską samoocenę, nieumiejętność rezygnowania z zachcianek, na samą motywację do nauki i dużą podatność na wpływ rówieśników, wchodzenie w kolizję z prawem. I tu badano różnych ludzi, między innymi i polityków, przedsiębiorców, i też aktywistów kościelnych. I na przykład stwierdzono wtedy w Stanach Zjednoczonych, że wśród młodzieży zborowej, kościelnej, zborowej, nastolatek przeciętnie z ojcem rozmawia około 2 minuty dziennie. Tak bezpośrednio, nie przez telefon, nie SMS-em. Bezpośrednio. Z matką około 4 minut dziennie. A więc problem numer 1 to ojciec w domu nieobecny, niedostępny, milczący, za mało interesujący się sprawami dzieci. I spojrzałem do konkordancji biblijnej i Bóg Ojciec w Biblii występuje 262 razy. Bóg jako Ojciec. Z tego tylko 5 razy w Starym Testamencie i aż 257 razy w Nowym Testamencie. Ciekawa rzecz. Dopiero gdy się Jezus pojawił, nagle Bóg zaczął być Ojcem. To są ciekawe badania. Człowiek jako Ojciec pojawia się w Biblii 1219 razy, a kobieta jako matka się pojawia tylko 316 razy. A więc rola ojca tutaj jest nie do przecenienia. I Bóg może być wzorem ojca. Ja tylko wymienię, jakie cechy charakteru Boga jako ojca można byłoby znaleźć. Będzie ich aż 18 i ja ich nie będę opisywał, podawał tekstów, ja te pliki wyślę. To mi już podano adresy mailowe, więc ja wyślę. A więc Bóg jest cierpliwy. Jak ktoś będzie chciał, to może podać jeszcze adres mailowy. O tam, na kartkę tą niebieską proszę napisać i ja wam wtedy wyślę. A więc cierpliwy jest, potem jest delikatny, jest święty, czyli ma jakieś specjalne cele. Święty w tym sensie, że jest dostępny, ale zawsze realizuje specjalny cel, czy jest odłączony do specjalnego celu. To jest znaczenie święty. Jest przenikliwy, a więc umie wniknąć w sprawę. Jest litościwy, wrażliwy. Bóg jest współczujący, czyli czuć to samo. Po grecku ten wyraz znaczy czuć to samo. Jest czuły, łaskawy, przebaczający, sprawiedliwy, dobry, miłosierny, troskliwy, hojny. Jest też mocarny, potężny, mądry, mocny, kochający. Takie cechy Boga jako Ojca można byłoby wydobyć i one są dla nas wzorcem. Wzorcem, do którego się my, mężczyźni, możemy włączyć. Ale jest pewna taka uwaga, że w tym rozchwianiu, w tym zachwianiu równowagi psychicznej spowodowanej feminizacją zawodów nie są winne kobiety. Żebyśmy nie rozumieli tego, że nie powinny iść do szkół pedagogicznych, na medycynę i tak dalej, być pielęgniarkami. Nie, nie, nie. Nie są winne. jest winna sytuacja. Po prostu jest tak, bo jest. Z różnych powodów. Także tutaj nie ma winnych, jest winny problem. Ale nie osoby, żebyśmy to rozumieli. I żeby teraz zrozumieć, że ten brak równowagi wywołuje takie właśnie rzeczy, brak równowagi, to Bóg Ojciec jest również matką. Żebyśmy nie uważali, że religia jest tylko męska, a nie żeńska. Gdy Bóg stworzył na swój obraz mężczyznę i kobietę, to obrazem Boga jest mężczyzna i kobieta razem, małżeństwo. Czyli w Bogu ukryta jest również i matka. Nie musimy matki szukać gdzieś poza Bogiem, gdzieś. Jeżeli to robimy, to możemy wpaść w bałwochwalstwo. Teraz nie wchodzę w szczegóły i nie chcę tu wchodzić. Ale więc musimy uważać, że w Bogu Ojcu mamy wszystko, całą pełnię człowieczeństwa. A więc i męskość, i kobiecość są częścią Bożej natury, Bożego charakteru. I normą przez Boga ustanowioną jest obecność w rodzinie i ojca, i matki. I razem one, ta obecność i te istoty, te dwie osoby, tworzą odbicie natury Boga razem. Dlatego tak ważna jest jedność w małżeństwie, porozumienie, umiejętne wychodzenie z konfliktów, żeby dzieci widziały konflikt i jak rodzice wychodzą z tego konfliktu. To wszystko jest potrzebne, nie kryć, pod dywan zamiatać, nie. Tylko żeby dzieci uczyły się, jak mamy wychodzić z tych trudnych rzeczy, bo w ten sposób my wyobrażamy, wyrażamy Bożą istotę. I stąd, gdy ojciec jest głową domu, to ma powinności. Ale żeby te powinności spełnić, to musi być pełna rodzina. I wtedy takie mam trzy sprawy. Sara jest nieraz dawana jako wzór, tak? Wzór takiej, no, bogobojnej kobiety. Znamy to z listu Piotra. Ale teraz posłuchajcie właśnie, bo ja to troszkę podchwytliwie wziąłem nas w tej chwili. Kiwaliście głowami, w porządku. I to jest podchwytliwe. Uważajcie. To też roześmiała się Sara, mówiąc do siebie: teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój też jest stary. O mężu mówi Pan mój. I to jest właśnie ten kluczyk, który ja sobie zarezerwowałem. Czyli żona traktuje męża jako swego pana. Nie władcę, nie. Ale już wcześniej mówiliśmy, więc wiemy, o co chodzi. A więc wie, że jest pewna zależność. Jak jest zależność pomiędzy głową i tułowiem, pomiędzy różnymi... Więc są zależności naturalne same w sobie i to jest nic uwłaczającego, że nasze nogi cały czas są w butach ukryte, a ręce są na wierzchu, prawda? Nie jest nic uwłaczającego nikomu. Teraz nie wiem, który palec jest nasz najlepszy, najładniejszy, a który jest najbrzydszy, jak myślicie. Ale ten kciuk chyba jest najbrzydszy, nie? No, ale bez kciuka to wiemy, żebyśmy nie chwycili dalej. Albo jak tam była ta kara biblijna, to nie biblijna, tylko w Biblii jest wymieniona, a nie to jest nie biblijna kara, że ktoś tam królom duże palce u nóg poobcinął. To znacie, nie? Straszne. I taki niby drobiazg, a to nie drobiazg, bo nie można stać pionowo bez dużego palca. Proste. A więc unieszkodliwił ich tak, niby tylko w takim szczególe, ale to był szczegół zasadniczy. Dlatego też to, że ona mówi, że mój Pan, gdy takie podejście ma żona, to zarazem wyrazi szacunek dla tego, który ma wielkie odpowiedzialności na sobie jako głowa. I on temu musi sprostać. Bóg go z tego rozliczy. Jak jest mowa o pastorach w Biblii, że oni zdadzą sprawę. I niech, żeby nie ze wzdychaniem służyli, prawda? Bo zdadzą sprawę. I nie ma no, ucieczki. On zda sprawę. Nawet gdy będzie wszystkim ustępował, zda z tego sprawę i będzie karany. Dlatego musi być wzajemny szacunek, bo jeżeli teraz ja jestem przywódcą, to wszyscy mnie wspierają. Gdy potem ja mam przywódcę, bo go wybrałem, teraz ja go wspieram. Więc to jest normalna zasada. I nie ma tutaj jakiegoś poniżenia ani wywyższenia. Dalej. Ojciec synów wychowuje. On wychowuje synów. I czytam z Piątej Księgi Mojżesza. Niech pozostaną w twoim sercu te słowa, które ci dziś nakazuję, a ty je wpoisz twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać, wstając ze snu, spoisz, a więc takie sączenie, ciągła obecność. I gdzie dzieci idą spać, to kto im teraz bajki opowiada, albo czyta im Ewangelię, albo się z nimi modli, kto? Matka? Potrzeba właśnie na zmianę. Gdy są wywiadówki w szkole, to kto chodzi na wywiadówki? Ja miałem córki i zawsze starałem się iść na wywiadówki do córek. Tak, starałem się, bo wiedziałem, że to właśnie jest pewien błąd, gdy tylko będę żonę wysyłał. Ale myśmy się umówili, że ile będę mógł, to ja będę chodził, bo chciałem uczestniczyć i później troszkę powiem coś więcej. Dalej czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, że właśnie ojciec zezwalał na ożenek. Abraham organizował, prawda, ożenek swego syna Izaaka, a więc troszczył się, dbał o rodzinę też od tej strony. Albo takie wyrażenie, które jest w Biblii, wyszedł z bioder swego ojca. Wyjść z bioder. Takie bardzo obrazowe. To jest potomstwo, dom ojcowski, rodzina Rut, dom Józefa, dom Izraela, dom Rekabitów, do rodziny Rekabitów, rzekł Pan, tak mówi Pan i tak dalej. To są ciekawe rzeczy, gdy patrzymy od tej strony. A więc ta jednorodność i właśnie rola ojca tu jest nie do usunięcia, do przecenienia. I co zrobić, żeby tę rolę głowy domu pełnić? Więc musi ojciec mieć autorytet, dlatego też żona go nie może ośmieszać, lekceważyć, z dziećmi wygrywać przeciwko niemu, prawda? Tylko wzmacniać, nawet jak on zrobi błąd, to wyjaśnić, nie ukrywać błędu, bo to jeszcze gorzej, ale wyjaśnić. Tatuś był zmęczony, nie wiedział, nie zauważył, porozmawiam z nim, tatuś zrozumie, mówi, o, mama mi powiedziała, byście jej powiedziały, przepraszam was. I w ten sposób autorytet jest cały czas wzmacniany. Dalej, oprócz autorytetu, ojciec w oczach dzieci swoich rośnie, gdy jest wierny. Gdy mówi słowo, to jest wierny. Pamiętam pewne wydarzenie, gdy pewien chłopiec sześcioletni ryczy, krzyczy na całe tupie nogami. A ja mówię, co się stało? Bo przechodziłem akurat i tam. I co się stało? Tatuś powiedział, że my dzisiaj pojedziemy, czy też, że my weźmiemy ze sobą rowery. Rowery weźmiemy ze sobą. No i tak już obiecał, on się nastawił już, jak to będą tam gdzieś na parę godzin tam sobotniego wyjazdu rowery. Ale potem się tak już zorientował, że on już nie ma tego samochodu, który miał dawniej, gdzie miał z tyłu takie specjalne urządzenie do rowerów. Zapomniał, że samochód już sprzedał. Jakoś, że ma auto bez haka. Ja mówię, ale te rowery do bagażnika nie wejdą. Jak to można włożyć? To dziecko już ma pomysł, na dachu można położyć, przywiązać. Ja mówię, ale nie ma relingów. A co są relingi? Ja mówię, to i to, nie ma to. Wyjaśniam mu. Ale tata obiecał i krzyczy, tak idzie w zaparte. Ja mówię, tatuś zapomniał. To czemu zapominasz? I znów. Dopiero widziałem szok, bo on... I potem żona mówi, ja mówiłam mężowi, żeby tego nie obiecywał. Ale on był zajęty swoją pracą i zapomniał. Dopiero potem się przypomniał, że on już tego auta nie ma. No a dziecko jakoś tak wyrażało to bardzo gwałtownie. Więc nawet w takich sprawach, a tym bardziej wierność, gdy chodzi o żonę, o rodzinę, a więc ta wierność jest czymś bardzo istotnym, gdy chodzi o kościec moralny, świadomość. Ja się na przykład nawróciłem, ktoś by powiedział, jak z jakiego powodu. I tu się przyznam. Gdy miałem lat 16, pamiętam ten moment, ja byłem sam w zborze jako jeden młody człowiek. Były dzieci, ja byłem sam, taki nastolatek, nie miałem z kim w ogóle rozmawiać. Ojciec był zawsze zamknięty. Tato, czemu tak jest, że Mojżesz, mąż Boży, zabił Egipcjanina i jest mężem Bożym? Takie miałem proste pytanie, nie? A tata mi mówi, bo tak jest. No i co? Więc nie miałem z kim rozmawiać nawet. I sobie chodziłem właśnie moimi ulicami Krakowa, rynkiem głównym, tak sobie idę i myślę, jak będę miał 18 lat, dowód osobisty, koniec z nabożeństwami, z religią, ze wszystkim, koniec z tym wszystkim, bo to takie, no byłem sfrustrowany. Koledzy na zabawy, tamtego, a ja tam nie pójdę, tutaj nie pasuję i taki niczyj. Ale jedna rzecz nie dawała mi spokoju, że jest ta droga szeroka i wąska i jest to zakończenie na tej szerokiej i na tej wąskiej i właśnie chciałbym mieć taki sposób życia, jak moi rodzice żyją, ale bez kościoła, bez religii. Dlaczego? Bo mnie co mnie ujmowało? Że oni się nigdy nie kłócili. Mieszkaliśmy w warunkach bardzo trudnych, mieszkaniowych, finansowych. Ja byłem najstarszy i byłem dla nich i córką, bo gotowałem, sprzątałem, prałem. No musiałem, bo mama pracowała, ojciec pracował, więc musiałem to wszystko robić, więc wiedziałem, w czym rzecz. A więc byłem dla nich też jak córka i uczestniczyłem w ich problemach. Kiedyś wchodzę do domu ze szkoły średniej, a mama stoi przy garnku, prawda, i tam duży garnek i gotuje bigos, tam robi tego i patrzę, że trzyma ręce na pokrywce. Tak, i stoi, nie? A ja otworzyłem sobie, prawda, i wchodzę, patrzę, ona stoi. Ja się zmieszała, jakbym ją przyłapał na jakiejś kradzieży albo na czymś, nie? Taka zmieszana, więc wiedziałem, że coś tu jest. Mówię, mamo, co jest? A nic. A ja mówię, mamo, powiedz, bo nie ustąpię. No, Kaziu, wiesz, już jest 20, a tatuś otrzyma pieniądze, no, za 10 dni, a nam już brakuje pieniędzy. Ja się modliłam, żeby tego bigosu starczyło nam do końca. I mnie zatkało. A więc... Ja widziałem, że oni się nigdy nie kłócili. I ja mówię, Boże, ale ja bym tak chciał żyć jak oni i się też nie kłócić, żyć tak porządnie, więc jakoś tak spraw, żebym sobie szedł tą drogą, taką mądrą, tą szeroką, taką fajną drogą, wygodną. Tak, głupoty, ale tak, ale żeby zakończenie było z tamtej drogi takie właśnie, życie. I tak myślałem, i sobie chodzę po tym Krakowie, myślę, no, że nie ma wyjścia. A o mnie się mama i ojciec modlili. I za 2 lata Bóg spowodował, że się nawróciłem, a już nie będę dalej opowiadał. A więc to wpajanie, ta wierność, ta postawa rodziców, wzorzec, on działa. Nawet gdy są rodzice nieumiejętni, gdy nie potrafią, ojciec mi nie umiał odpowiedzieć. Na przykład przychodzę na fizyce, nas uczyli, że chmury płyną, są góry, podchodzą do góry i wiecie, oziębiają się i pada deszcz. A Biblia mówi, psalmy, że Pan sprawia, że chmury dają deszcz. Ja mówię, tata, jak to jest? Tu na fizyce było tak, a ojciec patrzy i mówi, bo tak jest napisane. No ale on miał tylko szkołę podstawową, prawda? Takie były czasy, te przedwojenne i tak dalej. No, przecież, no ale no, nie umiał mi, prawda? Nie było jak dzisiaj internetu, czy jak chciałem, już mam odpowiedzi. No. I dlatego też wzięła mi właśnie ich wierność, dalej hojność. Hojność ojcowska, która się wyraża w miłości, w trosce. I wczoraj mówiliśmy trochę o tej ofiarności. Ja mówiłem o ofiarności całego człowieka, że nie tylko pieniądze nasze, ale my całych siebie oddajemy Bożej sprawie. Widziałem ojca mego poświęcenie. Gdy pracował na etacie w firmie, i każdy urlop poświęcał na wyjazdy do zboru, bo był też i okręgowym prezbiterem. Potem gdzieś dowiedział się, że w ramach akcji Wisła wywieziono część właśnie tych ludzi z okolic Przemyśla, gdzieś tam na północ, koło Słupska i tak dalej, na Mazury. Jeździł ich tam odszukać, odszukiwał ich, założył punkt misyjny koło Koszalina na przykład, potem ich do zboru tam doprowadził, bo ich znał z tamtych stron swoich, więc tak się poświęcał, ja to wszystko widziałem. Więc ta hojność jego mnie po prostu wzruszała. Albo czułość rodzicielska. Taki mam tekst z Księgi Ozeasza. Przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. Byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swego policzka. Nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. I dalej mógłbym czytać jeszcze inne rzeczy. Gdy tych uczuć ojciec nigdy nie okazywał, był srogi, rozkazywał, bo był oficerem wcześniej, ale gdy ja odkryłem jego zapiski podczas wojny, zapiski zrobione kawałek tektury i potem papier pakunkowy jakiś i dratwą zszyty i pisany ołówkiem takim tym kopiowym, że się... Prawda? I on pisał tam od Lenina, gdy było, gdy Warszawa, gdy to, gdzie byli, co było. I potem widziałem zdjęcia, które mama robiła, tylko mam dużo zdjęć z tamtego okresu i wysyłała mu jego wrażenia, opinie na tych zdjęciach o mnie. Jak ja to odkryłem, to teraz zobaczyłem, że on mnie kochał. To było, gdy ja się urodziłem, gdy on był już pod Lenino, walka pod Lenino, gdzie tam była sieczka przecież, a ja się wtedy urodziłem. I właśnie ta czułość, ale wyrażona nie słowami, ale troską, taką ogólną troską. Już pominę dalej. Obecność rodziców. A więc gdy oni są obecni w naszym życiu. I wtedy to jest lepsze od prezentów. Bo prezent jest tylko marnym substytutem obecności, zażyłości. To nie może być coś zastępczego. Dzisiaj mieliśmy, teraz mieliśmy okres właśnie tych prezentów, prawda? Bo najważniejsze jest przecież być dzieckiem przez cały rok. usiąść obok niego i obejrzeć program telewizyjny, bajkę tą obejrzeć, film skomentować, na pytania odpowiedzieć. To jest przecież ważniejsze od najlepszego jakiegoś tam prezentu, od jakiejś konsoli nawet, którą mu kupimy. Akceptacja. Miłość bezwarunkowa. W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu: nie bój się, Syjonie. Niech nie opadają twoje ręce. Pan Bóg twój jest pośród ciebie, mocarz, on zbawi. On się będzie radował z ciebie niezwykłą radością. Będzie się z ciebie weselił, tak jak się weselą w święta. I właśnie, czy ojciec powie synowi, córce, że jest zadowolony, Amerykanie mówią: dumny jestem z ciebie. Ale właśnie te słowa, gdy są prawdziwe, gdy nie są tylko gestem, ale są prawdziwe, ta akceptacja, ta rozmowa. Ja przecież pamiętam twarz pewnego człowieka, teraz myślę o moim teściu, Piotr Panowicz, gdy ja miałem pewne problemy i z nim rozmawiałem, jak on patrzył mi prosto w oczy, jak on słuchał, zadawał pytania, notował sobie, pytał mnie, potem się o mnie modlił, potem ze mną rozmawiał i pomógł mi. To pamiętam do dzisiaj, że się mną zainteresował tak wnikliwie. Dlatego też ta akceptacja, a potem rozmowa rodzicielska. Wspaniały kaznodzieja, ale milczący ojciec. Wpajać i mówić to jest przykład i rozmowa. Przykład wpaja, a rozmowa sprawia, że to, co jest przez przykład wpajane, zostaje w naszej pamięci. I oczywiście nikt z nas nie jest ojcem doskonałym, ale wszystko mogę w tym, który mnie posila, czyli w Jezusie Chrystusie. I teraz chciałbym przejść do części takiej już ostatniej. Ojciec i nastolatek. Jest trochę dla nastolatków, dobrze? A to właściwie jest dla ojców. Apostoł Paweł miał kiedyś syna duchowego Tymoteusza. I był takim duchowym ojcem dla tego. Ale ja sobie wziąłem cztery przykłady ze Starego Testamentu. Cztery przykłady. Józef, Mordochaj, Lot i Heli. Tych czterech ludzi jako ojcowie. Józef, tu chodzi o opiekuna Jezusa. A więc Józef ten, który był mężem Marii, matki Pana Jezusa, a był opiekunem Jezusa, jako wzór dla ojców. I znamy ten tekst z Ewangelii Mateusza, gdy go anioł przyszedł i tak dalej, co on postąpił. I teraz o co mi chodzi? Ojcostwo to jest przede wszystkim akt poczęcia. I Józef został tego pozbawiony. Jego ambicje, poczucie wartości zostało wystawione na próbę. Zniesławiony. Nie tylko Maria miała być, ale i on. Że do tego doszło. I nagle ma przyjąć syna, przepraszam za wyrażenie, przepraszam, jakby z nieprawego łoża. On to przemyślał i mając będąc człowiekiem prawym, zachował się właściwie. Podjął się roli opiekuna Jezusa. Zaplanował przyszłość dla swojej rodziny. Tej trzyosobowej rodziny. Dopiero potem mieli większą rodzinę, ale teraz ta trzyosobowa. Wybrał dom, środowisko, a więc to jest piękny przykład opiekuna. Ojciec opiekun. Mamy Mordochaja. Mardocheusz, Mordochaj, opiekun Estery. I czego się możemy nauczyć w trzech punktach od niego? On inwestował w dzieci, póki jeszcze czas. On ją ustawiał, on jej mówił o historii, o roli kobiet Izraela w historii świata. A więc inwestował w tę dziewczynkę, będąc jej stryjem. Drugi rozdział nam mówi, że ustalał jej rytmy, jak ona powinna swoje dni, tygodnie i swój sposób działania ustalić, więc ustalił jej cały ten rytm jej przygotowań, jej życia. A potem nam tutaj mówi, to będzie w konspekcie, drugi rozdział 22, 4, 13, pobudził ją do działania. Zaryzykuj. A więc takie mądre działanie kogoś, kto jej zastępował ojca. No mamy teraz przykłady dwa negatywne. Lot. Sam prowadził styl życia niebezpieczny, ryzykowny. Dlaczego? Bo szukał łatwych sposobów osiągnięcia sukcesu. Szedł na łatwiznę. Wzbogacił się przy swym stryju Abrahamie. Błyskawicznie zdecydował na żyzne doliny. Bez modlitwy. Bez szacunku dla stryja. Stryju, jesteś starszy, ty pierwszy, ja, wiesz, Nie, nic z tych rzeczy. O, tam biorę, bo tam jest o żyzny od razu. A więc błyskawicznie, bez modlitwy, mieszkał z dala od Sodomy, co niby jest jego zaletą. Podobnie jak Piłata, że ręce umył, prawda, jestem niewinny. Miał zasadę patrz, ale nie dotykaj. Czym to grozi? Piotr przy ognisku. Byłeś, nie znam tego człowieka. Jakie haniebne słowa, zdradzieckie słowa. A więc takie letnie postępowanie, takie na odległość, niezdecydowane, gdy taki jest ojciec, to zobaczcie, jakie są skutki. Lot już jest poważanym obywatelem Sodomy. No i teraz z Bogiem rozmawia. Bóg z nim rozmawia. Z Abrahamem rozmawia. No i kochani, do tych osób 10, gdy Bóg rozmawiał z Abrahamem, że nie zniszczy tego miasta, a gdyby tam było osób 10, to ile osób brakowało do 10? 6. Tylko ich 4 było. A rozdział 19 mówi, że zięciowie sądzili, że żartuje. Ale traktowali go też tak pół na pół. Żona, widzimy, w sytuacji ekstremalnej, że była przyzwyczajona przywiązywać się do przedmiotów. Nie do tego, co istotne, do wychowania dzieci, do religii, do Boga, ale przedmioty. Żal jej było domu. Z kolei córki później, gdy była sytuacja znów ekstremalna, zdecydowały się na kazirodztwo. Więc zobaczcie, jakie skutki ten człowiek zrodził, jego charakter taki chwiejny. Albo kapłan, wspaniały kapłan Heli, bankrut. 1 Samuela, 2 rozdział, słyszał o swych synach, słyszał, zamiast wiedzieć. Powinien był sprawdzić dokładnie, a nie tylko słyszeć. Przymykał oko na złe czyny swoich synów. Dlaczego? Bo byli cenniejsi od Boga. I ich nie strofował. I stąd właśnie na czym polega to właściwe wykonywanie swojej roli ojca. A więc tworzyć właściwą atmosferę. Józef, Mordochaj tworzyli. Lot, Heli jej nie tworzyli. Bo to jest ważniejsza atmosfera od tego, co mówimy. Dzieci bardziej pamiętają postawę i czyny. Pamiętają to, jak mówimy, niż to, co mówimy. Podobnie też i ja, gdy pojadę, to zapamiętacie bardziej sposób mego mówienia, niż to, co powiedziałem. Tak zawsze jest. Bo atmosfera, ten ogląd człowieka i ta pieczęć, jaką on wyciska, jest ważniejsza od treści, bo po prostu nasza pojemność jest niezdolna. Dlatego ja mówię ciągle, że dam konspekt, są nagrania, to potem trzeba sobie odtworzyć. Ale wrażenie to człowieka zostaje i tak samo jest z dziećmi. Nasza filozofia życia i służby wnosi określoną atmosferę do środowiska, w którym się znajdujemy. I na przykład, gdy dzieci widzą, że ojciec czyta Biblię, że się modli, że klęka, widzą, że mówi prawdę, że nie jak ojcowie ich kolegów, koleżanek, tam, no, powiedz, że mnie nie ma w domu, prawda, bo tam ktoś dzwoni, nie? Tylko tatuś od razu. I to sprawia, że te dzieci też same to czynią chętnie, bez przymusu i też po Biblię sięgają, ja też to mówię też z własnego życia, sięgają po Biblię, wzorują się i tym tropem pójdą, bo to jakoś w tym klimacie, całym tym domu jakoś było widoczne. I stąd czas dla innych sprawia, że jest atmosfera przyjaźni, gdy mamy czas. Gdy innym ludziom ufamy, gdy nastolatkom innym ufamy, jest atmosfera odpowiedzialności, gdy komuś ufamy, to ten ktoś, no jemu głupio jest nie zawieść, nie dotrzymać. A więc ufność jest ryzykowna, ale rodzi odpowiedzialność. Ciągłe dawanie, czy ta ofiarność sprawia atmosferę hojności. Uśmiech, dobre słowo, życzliwość, troska. Gdy właśnie to jest u nas, też i uśmiech jest w naszych ustach, to wtedy to jest dawanie siebie innym ludziom. I to sprawia, że dookoła taka atmosfera się pojawia. My ciągle ludzi zachęcamy i akceptujemy, to człowiek ma poczucie godności, że ja jestem wartościowy, bo na mnie im zależy, bo oni chcą, żebym ja również wziął udział w tej czy innej sprawie. Gdy troszczymy się o innych ludzi, to tworzymy atmosferę pocieszenia. Gdy dostrzegamy w innych ludziach dobro i doceniamy ich zdolności, to poczucie bezpieczeństwa się pojawia, bo każdy wie, że będzie zauważony i że będzie wykorzystany do tych rzeczy, do których jest uzdolniony. Gdy unikamy krytyki, to jest atmosfera lojalności, wtedy się nawzajem ludzie wspierają. Gdy jesteśmy przeźroczyści i jasno mówimy, jak jest, nie ukrywamy, to wtedy jest uczciwość jako atmosfera. Gdy pełność Ducha Świętego, pełność Słowa Bożego jest w nas, zachwyt wielkością Boga, to wtedy wiara się rodzi, pobożność, bliskość Boga. I na przykład, gdy jakiś ojciec zmusza dzieci, żeby klękajcie, módlcie się, to będzie skutek odwrotny. A gdy dziecko widzi, że ojciec to robi, a dzieci nie zmusza, tylko zachęca, dziecko ma pytania, wiesz, dam ci referencję, tutaj, 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 albo książka taka i taka i sobie sam przestudiuj. Ja to robiłem z moją młodszą córką szczególnie. Dawałem jej, ona miała pytania, a ja ciach, dałem odpowiednie rzeczy, wypisałem gdzie i ona sobie studiowała i już była mądra sama z siebie. Ale wiedziała, że może na mnie liczyć. Z tym, że ja stymulowałem jej samokształcenie, samorozwój, bo bardzo, bardzo właśnie to sobie cenię. Dlatego też, czego potrzebuje, powiedzmy, nastolatek w tym okresie burzy ideologicznej w jego głowie? On chce pogadać, porozmawiać, a to słyszy zajęte, nagraj się na sekretarkę. No ale przy ojcu nie ma sekretarki, w komórce jest. A więc dostępność jest to towar reglamentowany. Dlatego też trzeba mieć czas. Jak Jezus miał czas dla kobiety, dla Samarytanki i z nią rozmawiał i wiemy, czym to się skończyło. Więc starać się mieć czas na rozmowę ze swoim dzieckiem. Nastolatek chce się sprawdzić. Syn marnotrawny, gdy poszedł z tym majątkiem, on się chciał sprawdzić. I ojciec liczył się z tym, że on się sprawdzi i widząc, że to jest dobre dziecko, gdy się naje tego wszystkiego, właściwie nażre tych wszystkich złych rzeczy, to wróci i czekał na niego. Ale podejście ojca jest zupełnie inne niż brata. Ale trzeba pozwolić się sprawdzić. Nastolatka przemieni zaufanie. Pamiętam kiedyś, był pewien chłopiec, nastolatek, w jednym z moich zborów, gdzie byłem i właśnie miał skłonności takie do kolegów, alkoholizm, takie, no takie już w tym kierunku. I rodzice wyjechali na urlop i nam dali pewne dyspozycje młodzieżowcom, abyśmy go pilnowali, prawda? To, tamto, klucze, było to, żeby, no tego. I myśmy mieli taką pewną sytuację, że trzeba było gościa jakiegoś gdzieś dać i nie było nigdzie dać gościa, tylko u nich było wolne mieszkanie i on oczywiście musiałby mieć klucze i tak dalej. I musiałby przyjąć. I myśmy mu dali to wszystko, co było zabronione, daliśmy mu. Jest tak, ja nie chciałem dać jako lider młodzieżowy. Powiedziałem, nie, bo rodzice powiedzieli, że nie wolno mu, bo on weźmie tam jeszcze, otworzy, prawda, no, biurko, bierze za pieniądze, zabierze pieniądze. To... A ten mówi, wiesz co, no zaufajmy. I może się zmieni. Ja się zgodziłem. I myśmy go wzięli, powiedzieliśmy, słuchaj, tam są pewne rzeczy wartościowe ojca twojego, dokumenty, więc tu musisz uważać, to tamto, żeby goście, nie mówiliśmy, że on ukradnie, tylko żeby goście czasami nie ukradli i tak dalej. No i takie. No i on tak, zobowiązał się. I wiecie, że ja się modliłem i nawet jeden dzień pościłem w tej sprawie, no bo wszystko byłoby na mnie. On tych gości przyjął, wszystko zrobił jak należy, goście wyjechali. I potem ja mówię, odbierz mu te klucze. Odbierz. On mówi, już nie wypada. Gdyby oddał, tak, ale nie wypada, wiesz, bośmy zaufali. I to było ryzyko. Przyjeżdżają i tak czekamy, kiedy nas tu wezwą, prawda, że wszystko było dobrze. Ten chłopiec później, w wyniku już następnych przeżyć, już teraz nie będę chodził w szczegóły, się nawrócił i dzisiaj już jest dziadkiem, tak dalej, jest pastorem od wielu lat. No wszystko dobrze. Ale być może tamto zaufanie w tym krytycznym momencie pomogło mu właśnie jakoś odczuć, że ma własną godność. Dalej, dziecko, nastolatek potrzebuje uczestnictwa. A więc, gdy się wybiera gdzieś tam i my możemy z nim pójść, powiedzmy, że idzie do kina i wiemy, że to jest film bardzo brutalny. Nie idź tam, bo to film taki, tam, tego. No ale to jest chłopiec, który chce poznać właśnie to, co my wiemy, to on tego nie wie, prawda, chce poznać. To zamiast go rugać, to kup dwa bilety, ja też z tobą pójdę. I pójść z nim na ten film. Potem idąc, rozmawiać. Być może szok taki będzie, że nawet ust nie otworzy po tym filmie. Taki szok go ogarnie. A więc uczestniczyć z nim, usiąść do komputera. Usiąść. I pokazać mu, dobre rzeczy, złe rzeczy w komputerze, wejść na jakąś stronę i mu wyjaśnić, dlaczego tam nie warto wchodzić, bo jest to, 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 a skutki są takie, takie, takie. Ja chcesz sprawdź sobie, tylko że sobie sam na głowę ciągniesz. I dziecko wtedy wie, że my wiemy, on wie i decyduje, co wybiera. Też potrzebuje oczywiście napominania, ale zachęty, żeby nie druzgotać jego osobowość, żeby go wychowywać odpowiednio do drogi, którą ma iść. Przypowieści 22:6. Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości. A więc napominać, korygować, ale nie druzgotać. Dalej potrzebuje karcenia. I gdy jest potrzeba, to taką karę przygotować, aby ta kara go wzmocniła, żeby też sobie sam, o czym mówiłem wcześniej, ją wybrał, był świadomy, że zawsze złe rzeczy skutkują konsekwencją. I to wtedy uczy odpowiedzialności. I stąd, kochani, kończąc, taki piękny jest tekst, który wszystkim nam zostawiam, Efezjan, rozdział 3. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego się wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi zaczyna, bierze imię. By sprawił Bóg Ojciec według bogactwa swojej chwały, abyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku. Ten wewnętrzny człowiek, gdzie jest to tryskające źródło życia Chrystusa. Najlepszy prezent dla człowieka innego jest moje wnętrze, wyrażone przez moje gesty, przez moje słowa, a więc żebyśmy byli umocnieni w naszym wnętrzu. Żeby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość, a więc ta pełnia, ta tajemnica, którą trzeba zgłębiać, poznawać, jak wiemy, i nam życia zabraknie. I mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy w nas już działającej potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o czym mówimy, myślimy, prosimy. Jemu niech będzie chwała i w Kościele, i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. I właśnie gdy będziemy trzymać się tych prostych biblijnych zasad i je wdrażać, to będziemy i w rodzinie, i w zborze, i w świecie takimi małymi, jak powiedzieć, no nie warownia, jakaś osada, co by tu jeszcze dać? Jakie dać małe miasteczko, oaza, co by tu jeszcze dać? No czymś, co będzie wyjątkowe. Nie mówię dziwaczne, wyjątkowe. I wtedy ludzie będą tym zachęceni i będą pytać, skąd to macie, skąd to wzięte? Powiem, no Jezus daje. A Jezus, to przecież Kościół, to nie chodzi o Kościół, chodzi o Jezusa, poznaj go, wiecie, nie będę dalej wam wyjaśniał, w czym rzecz. I wtedy, gdy tak jak i wy poznacie, ja mówię wy, bo ja się wychowałem już, jestem już pokoleniem trzecim, moje córki są pokoleniem czwartym, już wychowani, więc my troszkę inaczej patrzymy, ale ci, którzy przeżyli w innych warunkach, jak sobie to cenicie, te zmiany, i macie świadomość większą niż ja, te zmiany. I wtedy ci ludzie też przyjdą i powiedzą, no chcielibyśmy, i gdy skosztują, zobaczą, to będą przeszczęśliwi. I ten świat właśnie od środka trzeba ratować, rozsiewając Chrystusa, który w nas mieszka, poprzez nasze rodziny, poprzez też i nasze działania, gdziekolwiek będziemy na tym świecie.